studiu Radia Maria bardzo gorąco serdecznie witamy naszych gości, a pośród nich pan poseł profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, minister środowiska w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jest również pan poseł Dariusz Bąk, były dyrektor Lasów Państwowych w Radomiu. Jest również poseł Stanisław Zając, wicemarszałek Sejmu trzeciej kadencji. Jest z nami również ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maria, i ojciec Jan Król, który prowadził rozmowy niedokończone przed północą. Witamy wszystkich bardzo gorąco serdecznie.
Jest ojciec Benedykt Cisoń, który
przy okazji
jest przy konsolecie i będzie prowadził ten program, będzie moderował. Ja przyszedłem, tylko pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże wszystkim na następny już dzień, na dzień 10 czerwca. Dzisiaj Radio Maria i Telewizja Trwam będzie w Drohiczynie, Dzień Podlasia. Pozdrawiamy serdecznie piękne Podlasie, no, na czele z księdzem biskupem Antonim Pacyfikiem Dydyczem, który będzie miał już za 3 dni imieniny. Trzeba, warto pamiętać, nie byłoby biskupa bez chrztu. Chrzest, i to wspomnienie chrztu jest dzień imieni. Ekscelencjo, Bożego błogosławieństwa życzymy. I oczywiście 5 lat temu tam był poświęcony, pierwsza transmisja szła, pierwszy w eter poszedł właśnie sygnał z Drohiczyna, Telewizja Trwam. I nasz samochód transmisyjny, bardzo powiedziałbym sprytnie zrobiony, nieduży, ale funkcjonalny. Wcale nie musi być bolszoje, ocin bolszoje, to było wszystko w tych gdzieś tam na wschodzie. Wielkie kombajny, wielkie maszyny, wszystko balszuje, no ale u nas nie musi być, powinno być sprawne, dobre. Sukces to jest gospodarność, oszczędność, pracowitość. To jest to. Ja dlatego dziękuję. Wszedłem, proszę Państwa, żeby podziękować Panom za to, co robicie w Komisji Ochrony Środowiska. Bóg zapłać za to. Za to Polska jest skarbem. Środowisko nasze, zdrowe środowisko. Życzę, żeby nie było zatrucia Polski, żebyście panowie wszystko zrobili, żeby powstrzymać niszczenie Polski. Bo następuje niszczenie Polski pod każdym względem. Myślę, że ludzie powoli już widzą, i tylko światłe umysły i prawe sumienia, ludzie zapaleni, zdeterminowani, potrafią Polskę ochronić i pomóc tej Polsce. Tak, dużo byłoby mówić, ale to są specjaliści. Ja tylko się bardzo cieszę, proszę Państwa, że mamy takich ludzi. I widzicie Państwo, Radio Maria jest naprawdę wielkim uniwersytetem. Przyjeżdżają specjaliści z różnych dziedzin. Powiedzcie, w którym radiu to jest? Pytam się tak niektórych, macie takie audycje? Nie, tak mówię, nie ma. Ja muszę powiedzieć, że raczej nie słucham, bo po co? U nas merytoryczne rozmowy są na tematy, nie jakieś tam kłócenie się i dezintegrowanie. Tak, czyli ojcze Janie, oddaję głos.
Oczywiście, proszę ojca,
Wasza królewska mość.
Jest taka sprawa, że ta audycja tak powinien prowadzić i będzie zaraz prowadził
Benedykt,
z naszymi gośćmi ojciec Benedykt.
Benedykt,
nie chcielibyśmy go
Benedykt
tutaj,
proszę ojca, to ma być patrona Europy, patron.
Tak jest. Tak jest. Natomiast ja bym chciał na moment wrócić jeszcze, bo myślę, że warto opowiedzieć o pewnych rzeczach. Tak rozmawialiśmy jeszcze przed audycją i pan marszałek mówił, w jaki sposób teraz...
Stanisław Zając.
Tak, który pan marszałek Stanisław Zając.
Zdaje się, kandyduje. Ilu tam jest kandydatów teraz? W tych
wielość kandydatów, zupełnie, proszę ojców, tak się składa, że teraz Podkarpacie jest kochane przez wszystkich. Wszyscy przyjeżdżają, mówią,
prawda,
że to jest najpiękniejszy region, najwspanialszy. I wszyscy znają jego problemy. Tylko tak się składa, że w każdej kampanii kandydują z innego okręgu wyborczego. Teraz się nadarzyła okazja.
I z różnych
okazja,
partii też się
jest,
zdarzało?
To również. Również bywało, że się kandydowało raz od pana Borowskiego, raz z Polskiego Stronnictwa Ludowego, za chwileczkę teraz nagle Platforma Obywatelska oraz z koalicją PSL-u. Także ta wielość i barwność tych dróg, tych kandydatów, no jest taka dosyć znacząca. I ja mówię wprost, to jest rzeczywiście sytuacja dla Podkarpacia bardzo ważna, bo wiele spraw jest do rozwiązania istotnych, jeszcze zwłaszcza jeżeli patrzymy na te inwestycje, których nas w ostatnich miesiącach pozbawiono.
A ile właśnie, na ile milionów euro odebrali tych wszystkich projektów.
Mówimy tylko
za ile milionów miały
o tych projektach dotyczących środowiska. To jest ponad 530 milionów euro.
A jeszcze inne.
A jeszcze oczywiście to są inne projekty, które zostały, województwo zostało pozbawione. Ja tam taki prosty przykład ostatnio. Przygotowywane są środki.
To jest niesamowita sprawa. A Podlasie i tak dalej, ta wschodnia jest.
Tak.
To jest jeszcze tak. Inne pieniądze.
To inne pieniądze.
To jeszcze inne. Podobno najbardziej wschód i południe Polski.
To jest tylko Podkarpacie.
Patriotyczne też.
Ja podaję taki przykład.
Przepraszam, kochamy całą Polskę, ale myślę, że Polacy to widzą.
Podaję taki przykład ostatnich dni niemalże, kiedy przygotowano środki finansowe do rozdziału. To jest na razie jeszcze projekt. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale różnie może być. Rozdziału środków na remonty dróg. Jest między przewidzianych około 1 950 000 000 złotych na ten cel. Podkarpacie uzyskuje kwotę około 30 milionów złotych. Proszę sobie wyobrazić.
Jeszcze raz, miliard ile?
1 950 000 000 do podziału.
Czyli prawie 2 miliardy.
Tak by można było powiedzieć. Podkarpacie otrzymuje z tego około 30 milionów złotych. I otrzymuje, o dziwo, na drogę biegnącą z Przemyśla w kierunku Medyki. Oczywiście bezwzględnie potrzebny jest remont i tego nikt nie kwestionuje, tylko to ukazuje sytuację, ukazuje skalę, gdzie większość środków kieruje się w zupełnie inne regiony.
Ale miały być autostrady, miały być wszystko. I podobno teraz będą tylko, mówią już, drogi szybkiego ruchu.
Jednopasmówki teraz już będą, już się
a
odchodzi.
A ja mówię, kiedy może ścieżki rowerowe.
No tak, ale kiedy myśmy byli przy władzy, kiedy był rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, wtedy...
To jest trzeci świat w Unii Europejskiej, to idzie w Polsce.
Wtedy... Zarzucano nam, że autostrady nie są budowane, a dzisiaj widzimy, że ten rząd już się wycofuje po 6 miesiącach, a gdzie reszta, a gdzie pozostały czas, który jest przed tym rządem, mam nadzieję, że krótki, to może to świadczy o tym, że praktycznie nie rozwiązuje się żadnych problemów, które są ważne nie tylko dla Podkarpacia, ale dla całego państwa. Nie podejmuje się żadnych rozstrzygających spraw, no bo to jest niepopularne i to jest tak, jak powiedziałem przed kilkunastoma minutami, rząd trwania do wyborów prezydenckich. Może się uda jeszcze tymi obietnicami, tymi obrazkami, pięknymi uśmiechami.
Chodzi o ten fotel?
Tak, no tak, to jest taki magnes, który przyciąga obecnego premiera.
Ale ja słyszałem, że jednak Platforma teraz jest bardzo aktywna w niektórych działaniach na Podkarpaciu. Jednak pewne obiekty się oddaje do użytku, tak słyszałem.
No głośna była sprawa chociażby tego boiska w Izdebkach, które otwierał pan premier Donald Tusk, gdzie kopał piłkę i uczył, jak powinni rodzice bawić się piłką z dziećmi. Piękna sprawa, oczywiście, że tak powinno być, ale jeżeli boisko oddawano w ten sposób, że do godziny 24 jeszcze kładziono asfalt, a kilka godzin wcześniej sadzono drzewka,
a czy
układano trawę, to mi się przypominają czasy Gierka. No to jest ta sytuacja, kiedy robi się, czy realizuje pewne inwestycje w kompromitujący sposób i robi się wielką później wrzawę, że nagle zostało oddane boisko na 1 czerwca. No to jest po prostu żart z tej społeczności Podkarpacia. Nie zauważa się kilka dni później. Oddawane boisko w systemie tego programu, boiska wielofunkcyjne w miejscowość Besko, ale już żadnych mediów, nie było nikogo,
bo to
był program rozpoczęty jeszcze przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym to jest nieciekawe, takich informacji nie warto podawać. Przecież myśmy rozpoczęli te programy boiska wielofunkcyjne, później blisko boisko, drugi program i wiele takich obiektów zostało oddanych dla pożytku społeczności lokalnych i to jest zauważalne, ale o tym się nie mówi.
Czyli
to było jedno
powiedzieć...
pokazowe takie, bo przecież skoro trzeba było stworzyć pozory, żeby premier przyjechał na Podkarpacie, no to trzeba było przygotować wielkim wysiłkiem nawet...
Jeszcze drzewa
w ostatniej chwili sadzono. Tak przynajmniej tak podaje jeden z dzienników naszych tutaj podkarpackich. Także wszystko wracają nam czasy tych sukcesów, które myśmy już oglądali.
Ale czyli widać, że jest, można spokojnie powiedzieć, że jest jakaś dyskryminacja.
Zdecydowana.
Jeżeli 30 milionów tu się daje na to, to jest prawie 2 miliardy na ten cel. I widać południe Polski, Podkarpacie i wschodnia ściana.
Chcę się pozostawić ten region takim zupełnie zapomnianym.
Tak.
I to nie jest...
Ja mam nadzieję, tam są ludzie mądrzy. Panie marszałku, jak się tam jedzie, to te piękne domy. Tam kiedyś była bieda, ludzie harowali, ciężko pracowali. Pięknie to wygląda. zadbane te ogrody, ładnie gdzieś tam. No nie, no to jest naprawdę radość, jest tam jechać. Tylko jedno, drugi to rzeczywiście fatalne. Fatalne, to jest... Boże.
Nic się nie zmienia w tym zakresie.
A tam jest ruch duży, tam właśnie przecież granica bliska.
Tak,
i tak
to jest też usytuowanie.
Te wszystkie. I taka mała niteczka idzie.
Ja mam nadzieję, że wszyscy to widzą, że te obietnice, które były, są obietnicami bez pokrycia.
Mądrość, nie dać się zmanipulować, wszyscy ludzie myśleć i myśleć też o dobru wspólnym.
Myśmy dzisiaj
tak
wiele mówili o ochronie środowiska. No przecież region przepiękny, wspaniały zakątek, który można wykorzystać i propagować te walory turystyczne, które powinny przyciągać rzesze turystów, powinny być otwarte. No ale żeby do nas dojechać, to trzeba, żeby były drogi. Ale dzisiaj już mówimy o tych problemach, które nie są rozwiązywane.
Ale myślę, że kilka lat temu jeszcze niektórzy prominenci z pewnego rządu kupowali sobie ziemię za grosze w Bieszczadach. Ogromne ziemie, tam miało być duże przejście, znaczy w pobliżu przejścia na Ukrainę. Ja nie będę mówił, którzy, bo jeszcze oni są znani w Polsce, te nazwiska. Za grosze po prostu, już ileś lat temu tam kupowali ziemię. W Bieszczadach. I to nie jeden hektar, jak myśmy wydzierżawili, z czego zrobili międzynarodową aferę, a może nie międzynarodową, tylko nasz cały świat aferę, tych nieużytków w środku naszego terenu. Nasz teren jest z jednej i drugiej strony i tu mówimy nie. Ten hektar trzeba wziąć, bo przyjdzie jakiś człowiek, który powie, że to jest antysztuka i postawi nam coś obrażającego nasze uczucia. Mówię, musimy to. Nie będziemy przechodzić koło czegoś takiego. Ci ludzie są zdolni do przeróżnych prowokacji. I tu nas tak uderzyli. I ludzi powyrzucali z pracy. Ojcze, ten dyrektor z Gdańska to nie 5 dzieci ma, 7 dzieci. I nie pytali się wcale, czy ma na chleb. I to ten sam sekretarz stanu. Ten sam sekretarz stanu, były wiceprezydent Koszalina, którego tam pamiętają dobrze.
Ale prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, pan Mariusz Gajda, tak samo pożegnał się ze stanowiskiem w trybie nadzwyczajnym.
Pan jako zarzut dobrze... jedyny to właśnie to, że Toruń, gdybyśmy kiedyś Murzynów prześladowali, a teraz nie wiem, kim my jesteśmy, skoro nas tak, gdzie tu jest dyskryminacja i gdzie teraz my, ale jeszcze co, przepraszam, to jest działanie przeciwko wskazaniom Unii Europejskiej. My jesteśmy w tym względzie, w tej sprawie z Unią Europejską.
Proszę ojca.
I oni robią przeciwko Unii Europejskiej. Powinna się Unia Europejska o to zapytać.
To ktoś się boi po prostu prawdy.
Myślę, że mają też już tutaj w kolejce stoją przeróżni, którym tak dają, rozdają tą Polskę. Mhm. Już tu stoją. Tak jak kopalnie to samo robią z kopalniami, z innymi
zakładami. Myślę, że nie dojdzie do tego, żeby... A to jest bardzo prawdopodobne, że w tej chwili ten cały szum wokół pakietu energetycznego, wokół niedocenienia węgla, może zmierzać w tym kierunku, żeby zrobić to samo, co robiono kiedyś z polską ziemią. Mówiono, że jest bezwartościowa i za rynki pracy, czyli za to, że Polacy mogą jeździć do pracy na zachód, żeby ktoś mógł kupić tu ziemię za darmo. Tak. I myślę, że podobny proces może się rozpocząć z kopalniami, że też będzie się najpierw udowadniało,
tak,
że
one są propaganda wygląda, tak.
Bez wartości.
Czyli ludzie muszą myśleć.
Koniecznie.
I szukać.
Tutaj w tym miejscu jeszcze trzeba zwrócić uwagę na samorządy, bo przecież wiele tych projektów przygotowywały samorządy, zaangażowały środki. I dzisiaj z centrali, kiedy im obcinają skrzydła tym samorządom. I to jest bolesne. A tyle się mówi o zauważaniu i poważaniu samorządów. Tak mówi rząd.
Był jeszcze taki moment, że pan poseł Stanisław Zając wspomniał czasy Gierka. Nie tak dawno rozmawialiśmy na antenie Radia Maria z profesorem Jerzym Rzeżyńskim i wspólnie zastanawialiśmy się, czy ten dobrobyt zapowiadany nie będzie takim dobrobytem na wzór gierkowego, że Gierek nas zadłużył w tamtych czasach, a teraz będzie dobrobyt ze sprzedaży, czyli z prywatyzacji. Jak panowie na przykład na taki wniosek czy postulat?
Ja bym powiedział tak, ja nie jestem przeciwnikiem prywatyzacji. To, co musi być sprywatyzowane, co musi być racjonalnie zarządzane, to tak, rzeczywiście temu procesowi powinno być oddane. Natomiast trzeba patrzeć zawsze na bezpieczeństwo państwa. A ja będę mówił tu o bezpieczeństwie ekologicznym państwa. To jest również tak samo ważne jak bezpieczeństwo energetyczne. I w związku z tym, żeby bezpieczeństwo ekologiczne państwa zostało zachowane, a co to jest bezpieczeństwo ekologiczne państwa, może najpierw trzeba powiedzieć. Bezpieczeństwo ekologiczne państwa to jest dobre dla każdego woda, dobre dla każdego powietrze i możliwości rekreacji i zachowania rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. I żeby to zachować, wystarczy, aby w ręku państwa, demokratycznego państwa, ale tam, gdzie rząd jest wybierany i równocześnie rząd reprezentuje ten interes państwa, więc żeby zachować to bezpieczeństwo państwa, wystarczy mieć 30% kraju pokryte lasami, nastawionymi na właśnie jakość powietrza, jakość wody i zachowanie bioróżnorodności. Gospodarka wodna jako krwioobieg musi należeć do państwa i to w układzie zarządzania zlewniowego. Do państwa musi należeć planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym i regionalnym, bo to są sprawy niezwykle istotne. I do państwa powinno należeć kreowanie sprawnego prawa, prostego prawa, zrozumiałego prawa, prawa, które jest strawne dla obywateli. W państwie takim to bezpieczeństwo ekologiczne państwa powinno również mieć możliwość kontroli, a taką jednostką kontroli powinna być agencja powoływana na okres według mnie 6 lat, czyli w układzie troszeczkę pozapartyjnym. Jednostka, która by monitorowała stan środowiska i równocześnie informowała obywateli. To wystarczy do tego, żeby zachować to bezpieczeństwo państwa. I tu dochodzi do prywatyzacji. No, boję się jednej rzeczy, że w tej chwili ten twór idealny, twór, który gwarantuje nam to bezpieczeństwo ekologiczne państwa, mianowicie lasy państwowe, zostaną poddane procesowi, nazwijmy to reform w cudzysłowie, a te reformy będą polegały na tej samej koncepcji, która była robiona za rządów AWS-UW. To wtedy ja byłem również twórcą programu ochrony środowiska w Polsce. Ten program był realizowany, ale w pewnym momencie te koła liberalne na posiedzeniu Rady Ministrów podczas ustawy tak zwanej reprywatyzacyjnej zaproponowały, żeby z lasów państwowych zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. I pamiętam, moje zaskoczenie było ogromne, kiedy o 1/3 kraju parę osób chciało natychmiast zadecydować. Udało się to zablokować. Pierwsze wprawdzie głosowanie przegrałem 13-1, ale drugie żeśmy już wygrali 7-6. Dzięki między innymi wspaniałej postawie ówczesnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, pana doktora Konrada Tomaszewskiego, udało się to odwrócić. Boję się, że ten proces się również rozpoczyna, dlatego że jak patrzymy na to, co dzieje się w lasach, jak patrzymy na politykę kadrową, która się w tej chwili, która jest realizowana, no to boję się, że tego rodzaju pomysł znowu padnie, żeby z lasów Polski zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Jest to dosyć prawdopodobne, dlatego że majątek zgromadzony przez Lasy Państwowe jest rzeczywiście ogromny i pewnie wielu będzie ludzi, którzy będą chcieli usprawnić ten system, a mówiąc prosto, przejąć te pieniądze na poczet własnych dochodów. Myślę, że tutaj pan dyrektor Bąk, który jest tutaj obecny w radiu, może również na ten temat parę słów powiedzieć.
Panie ministrze, ja bym podał przykłady, jak to się odbywają te zmiany kadrowe. Na Lubelszczyźnie na przykład odwołano dobrego dyrektora, a w jego miejsce powołano człowieka już sprawdzonego w dyrekcji krośnieńskiej, który swego czasu, a już upłynęło już od tego momentu 5,5 roku, pozwał podał do sądu i pozwał za rzekome nieprawidłowości w funkcjonowaniu ówczesną dyrektor, jedyną dyrektor regionalną w Lasach Państwowych. I co się okazało? 5,5 roku przed sądem musiała udowadniać, tłumaczyć się i po 5,5 latach sąd uznał, że zarzuty były bezpodstawne. I dzisiaj aktualny minister środowiska i dyrektor generalny Lasów Państwowych wracają do tej postaci, która gnębiła już wcześniej i wykazała się jakimś sadyzmem w stosunku do tej osoby. Po takich czynach ktoś taki już nie powinien zajmować równorzędnego stanowiska. A to ma miejsce. Kolejny przykład również z Lubelszczyzny. Do 3 nadleśniczych, którzy byli powołani za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy wszyscy byli członkami, ale wiem, że są wszyscy radnymi z tego właśnie ugrupowania w radach powiatu, w radach gmin. Do wszystkich wysłał tenże dyrektor zawiadomienie, że zamierza ich odwoływać. I rada musi nad tym się zatrzymać i rada musi głosować. Oczywiście znam, że w jednym przypadku w Janowie Lubelskim rada nie wyraziła zgody, w innych jeszcze nie jestem zorientowany, ale chodzi o same zasady, podejście, żeby dobrze prosperujących, dobrze wykonujących swoje obowiązki, dobrze pełniących rolę służby, bo oni są w służbie leśnej, żeby takich ludzi pokazywać, że oni czemuś tam są winni. A tenże dyrektor, no niestety tego nie można ukrywać, ma pochodzenie lewicowe. Nie będę określał dokładnie partii, natomiast wiem, że jest to pochodzenie lewicowe. Mało tego, w Polsce są takie przypadki, że pozbawia się pracy ludzi, którzy pracowali już w lasach 30-35 lat, nie daje im się zatrudnienia, żeby upokorzyć, a w lasach to jest upokorzenie dla całej rodziny, bo to jest specjalizacja. Ludzi oddanych bez reszty służbie lasom. I to jest bardzo niepokojące i tam jeden z pytających w rozmowach niedokończonych zwrócił na to uwagę, czy nie jest szykowane właśnie taka kadra, która by była sterowalna i do niekoniecznie czystej roboty wykorzystana.
Można tutaj jeszcze włączyć się. No, Lasy Państwowe są strukturą troszeczkę paramilitarną. Tu rzeczywiście można w ciągu jednego dnia wymienić całą kadrę, gdyż minister powołuje dyrektora generalnego, dyrektor generalny dyrektorów regionalnych, dyrektor regionalny nadleśniczych, a nadleśniczowie leśniczych i rzeczywiście to można zrobić. Ale siłą lasów było to, że była ciągłość, tradycja i ciągłość realizacji pewnej polityki leśnej, dlatego te lasy są nasze w tak wyśmienitym stanie i mogą być przykładem dla całej Europy. Natomiast obserwuje się teraz następne, niezwykle niebezpieczne zjawisko. A mianowicie to, że politycy, posłowie Platformy Obywatelskiej przychodzą w teren, spotykają się z dyrektorami i mówią, o ile pan, panie dyrektorze, nie wyrzuci tych nadleśniczych, to pan tu nie będziesz dyrektorem. Równocześnie szuka się kandydatów na dyrektorów i mówi się, pan zostanie dyrektorem pod warunkiem, że pan wyrzuci tych i tych nadleśniczych. A którzy to są nadleśniczowie? To są nadleśniczowie, bo dotyka to również i mojej osoby, które poprzednio były mocno związane badaniami, na przykład z moją osobą, które realizowały koncepcję wykorzystania lasów do pochłaniania, wykorzystanie lasów do realizacji protokołu z Kioto, czyli mówiąc prosto do rozwoju terenów niezurbanizowanych. No nie wolno wyrzucać profesjonalistów, którzy rzeczywiście przygotowywali podstawy do ustaw sejmowych, którzy wdrażali te ustawy sejmowe, tylko za to, że realizowali koncepcję wykorzystania lasów dla zrównoważonego rozwoju. Dla zrównoważonego rozwoju, dla tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych. Niezwykle niebezpieczne zjawisko. Niech politycy zajmują się sprawami polityki, niech rządzą w Sejmie, niech ustawiają ustawy, niech tworzą prawo, natomiast na litość Boga niech nie przychodzą i niech starają się kreować polityki kadrowej w administracji Lasów Państwowych. Jest to potworne niebezpieczeństwo również dla funkcjonowania tych przewspaniałych zasobów przyrodniczych. Tutaj ma się liczyć wiedza, a nie aspekty polityczne.
Wiedza i doświadczenie, a nie tylko wiedza, która płynie z góry, jest wiedzą wiedzieć, jak wykonać polecenie góry. Mówimy o pakiecie energetycznym, jeżeli można byłoby prosić w kilku zdaniach zakreślić temat naszego dzisiejszego spotkania, byśmy w konkretnych ramach tematycznych mogli zaprosić wszystkich naszych radiosłuchaczy do wspólnej rozmowy.
W tej chwili trwa dyskusja na temat pakietu energetycznego w Unii Europejskiej. Unia Europejska chce być konkurentem w stosunku do innych potęg ekonomicznych świata, a więc do takich potęg jak Stany Zjednoczone, jak Chiny, jak Japonia, jak Kanada, czyli te państwa wysoko rozwinięte. I w związku z tym Unia, wchodząc w konwencję klimatyczną, a konwencja klimatyczna mówi, że należy coraz mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery, gdyż wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze powoduje tak zwany efekt, niekorzystny efekt cieplarniany, postanowiła do roku 2020 obniżyć emisję gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, o 20%. 20% udziału w ogólnym bilansie energetycznym ma należeć do energii odnawialnej, czyli do energii wiatrowej, słonecznej, wodnej, spalania biomasy i geotermii, i 20% ma nastąpić poprawy efektywności w zakresie spalania. Jest to tak zwany pakiet energetyczny. I teoretycznie temu należałoby przyklasnąć. I rzeczywiście uważam, że to jest dobra koncepcja. Natomiast ta koncepcja musi być różnie realizowana na szczeblu Unii Europejskiej. I tutaj każde z państw powinno starać się oczywiście w układzie globalnym osiągnąć te bardzo ważne cele. Natomiast z drugiej strony należy pamiętać, że każde z państw posiada swoje uwarunkowania. I te uwarunkowania mogą być zupełnie inne w tym układzie jednoczącej się Europy. Polska stoi na węglu. Polskim atutem jest węgiel. Proszę sobie wyobrazić, i mało kto o tym mówi w tej chwili w Polsce, że około 90% wszystkiego węgla w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Zapasy są więc ogromne i Polsce starczy tego węgla na kilkaset lat pod względem zapotrzebowania energetycznego. I równocześnie w tym układzie pakietu energetycznego jest zapisane właśnie redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20%. Jest to niezwykle trudne do spełnienia dla Polski z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, tego bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego, że węgiel rzeczywiście jest tym nośnikiem energii, który powoduje wzrost albo dużą emisję dwutlenku węgla w atmosferze. Ale to jest w pewnym sensie do spełnienia pod warunkiem, że ujmie się w tym, w negocjacjach, to, co Polska zrobiła do chwili obecnej. A mianowicie obowiązuje nas protokół z Kioto, a według protokołu z Kioto Polska miała dokonać 6% redukcji emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2, do atmosfery w stosunku do roku bazowego, którym rok był 1988. Podobnie takiej samej redukcji miały dokonać pozostałe państwa Unii Europejskiej. I jak wygląda sytuacja w tej chwili? W tej chwili Polska w stosunku do roku bazowego dokonała redukcji o 32%, dokonując równocześnie burzliwego rozwoju gospodarczego, wzrost PKB nastąpił o 60%. A inne państwa? Inne państwa, szczególnie starej piętnastki, nie dokonały takiej redukcji. W sumie dokonały redukcji na poziomie 0,9%, w międzyczasie emitując bardzo dużo do atmosfery. I teraz Komisja Europejska zaproponowała, żeby nie bawić się w przeszłość, tylko rozpocząć od początku rozliczanie się i dokonywanie dalszej redukcji. Czyli zaproponowała, żeby rokiem bazowym był rok 2005. Czyli ci, co emitowali dużo, mają taki sam rok bazowy, jak również ci, co dokonali ogromnej redukcji i oszczędzali. Czyli jedni dokonywali niekorzystnych zmian klimatycznych, powiedzmy, że tak było poprzez wzrost emisji, drudzy oszczędzali, postępowali zgodnie z protokołem z Kioto i się mówi, to jest nieważne, zaczynam od początku. No na to Polska nie powinna się zgodzić. I obecny rząd, który rozpoczął negocjacje, jak gdyby nie dostrzega tego problemu. W imię wielkiego solidaryzmu europejskiego mówi, zaczynam od początku, mamy być liderem. Przepraszam bardzo, my możemy być liderem pod warunkiem, że dostrzeże się i nasze osiągnięcia w przeszłości i te osiągnięcia zostaną wliczone do całego bilansu. Tak by zrobiło każde z państw i myślę, że ten rząd, który w tej chwili działa, dostrzeże ten problem i zacznie myśleć rzeczywiście w interesie naszego kraju. Drugi element to są odnawialne źródła energii. Odnawialne źródła energii mamy dokonać tej redukcji na poziomie 15% do roku 2020. Mówi się o 20% w pakiecie energetycznym, ale należy pamiętać, że o ile wynegocjujemy to i podpiszemy, to będziemy z tego rozliczani. A gdzie są nasze szanse w odnawialnych źródłach energii? Nasze szanse są w biomasie, czyli w spalaniu odpadów drzewnych, w spalaniu słomy, w spalaniu odpadów rolnych, w spalaniu albo w wykorzystywaniu odpadów, takich jak śmieci. Tu jest ogromna możliwość wykorzystania tego. Drugi element to są sprawy związane z geotermią. I proszę sobie wyobrazić, że zarówno ani jednej, ani drugiej polskiej domeny się nie wykorzystuje. Wręcz przeciwnie, geotermię się niszczy w Polsce i przykładem tego jest geotermia toruńska, gdzie znalazł się inwestor, który postanowił pokazać, że w Polsce można tą geotermię rozwijać, że starał się pokazać, że ta energia jest niezwykle cenna, ale równocześnie można ją wykorzystać w większej skali i zaryzykował. I okazało się, mimo że spełnił wszelkie warunki, obecny rząd, a dokładnie resort środowiska, a dokładnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cofnął umowę o dotacji na ten cel. No jest to nic innego jak działanie na szkodę kraju, jest to nic innego jak działanie na szkodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż tam jest specjalny subfundusz, który trzeba wykorzystać, z którym są kłopoty. Jest to nic innego jak próba blokady polskiego kapitału, gdyż przypuszczam, że głównym celem cofnięcia tej decyzji jest to, aby zniechęcić geotermię toruńską do kontynuacji działania, zmusić do tego, żeby koncesja wygasła, gdyż przypuszczam, że inni kontrahenci, prawdopodobnie inny kapitał, być może kapitał obcy, jest tym bardzo mocno zainteresowany. Jest następny element, który jest dziwny dla mnie do zrozumienia, a mianowicie otwiera się okno otwarte, znaczy to takie wielkie okno dla energii wiatrowej. Dla energii wiatrowej, która nie ma szans powodzenia w Polsce. Te wiatraki niszczą w sposób niesamowity polskie krajobrazy. One są obce kulturowo dla naszych krajobrazów i równocześnie są to elementy, które w wielu wypadkach są elementami już wypracowanymi w innych państwach Europy, a które się ściąga tutaj do kraju. Tego rodzaju działalność i promocja tej działalności w zakresie energii wiatrowej jest dla mnie co najmniej dziwna, gdyż jest typowym przykładem niemyślenia o interesie kraju. Tu jest jeszcze jedna rzecz niezwykle istotna, mianowicie Polska nie jest dobrym państwem pod względem zasobów wiatru dla energii wiatrowej. Stawia się tam, gdzie są najlepsze warunki, a te najlepsze warunki związane są również z migracjami ptaków, gdyż ptaki również wykorzystują wiatry do przemieszczania się do migracji. I tu o dziwo organizacje pozarządowe niespecjalnie protestują, bardzo mocno protestowały przy rozpudzie, a rozpuda porównaniu z wiatrakami, no to jest, prawdę powiedziawszy, minimalne, mały problem w porównaniu z tym wielkim problemem migracji ptaków. I tutaj te organizacje wielkie, międzynarodowe również, takie jak Greenpeace, w ogóle nie zajmują żadnego stanowiska, uważają, że nie ma problemu. Jest to dziwne. Czyli biomasa i geotermia blokowana, natomiast znikomy udział w odnawialnych źródłach energii, taki jak energia wiatrowa, bardzo mocno lansowana i forowana. Trzeci element w pakiecie energetycznym to jest podniesienie sprawności spalania o 20%, więc jest to godne poparcia, ale również trzeba pamiętać, że naszym głównym źródłem energii jest węgiel i osiągnięcie tych standardów będzie musiało stosunkowo dużo kosztować. Pakiet energetyczny ma wejść w życie od roku 2012. Polska tu winna odegrać wielką rolę i to z tego powodu Polska 2 lata temu przystąpiła do zaczęła konkurować z innymi państwami po to, aby zorganizować 14. konferencję stron konwencji klimatycznej w Poznaniu. Ta konferencja w Poznaniu się odbędzie na początku grudnia. Przyjedzie tu kilkanaście tysięcy osób, kilkanaście tysięcy ekspertów z ponad 200 państw świata. Przyjadą tu premierzy, prezydenci, ministrowie. Będzie tutaj ponad 400 akredytowanych dziennikarzy, kilkudziesiąt stacji telewizyjnych, cały biznes światowy energetyczny. I myślę, że na tej konferencji stron, gdzie Polska obejmuje prezydenturę, zostanie zaprezentowany polski punkt widzenia. Polski punkt widzenia, który może być oczywiście troszeczkę inny niż punkt widzenia Unii Europejskiej, gdyż konwencja klimatyczna dotyczy państw całego świata i myślę, że będą tu reprezentowane rzeczywiście polskie interesy i gdzie to bezpieczeństwo energetyczne państwa będzie również zapewnione. Był plan taki, a robił to rząd Jarosława Kaczyńskiego, żeby Poznań był wielkim krokiem milowym w zakresie polityki energetycznej świata, a Polska jako jeden z liderów tej polityki powinna tam mieć swoje miejsce i powinna to wyraźnie zaanonsować. Konwencja klimatyczna to największa konwencja gospodarcza świata, a Polska to kraj, który odniósł największe sukcesy właśnie w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych połączonego razem ze wzrostem gospodarczym. O tym trzeba pamiętać, tym się trzeba chwalić i z tego powodu Polsce udało się być tym państwem, której powierzono organizację 14. konferencji stron. Ten, co tutaj siedzi przed mikrofonem, był już raz szefem konwencji klimatycznej, byłem prezydentem 5. konferencji stron, odbywała się ona wtedy w Bonn, na terenie Niemiec. I myślę, że wtedy wykorzystaliśmy nasze szanse. Wiele, wiele państw świata odwiedzało Polskę, a polskie osiągnięcia zostały rozsławione bardzo mocno, szczególnie w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej i wykorzystanie właśnie lasów do zmniejszania zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. To była polska domena i myślę, że ta polska domena zostanie również podkreślona podczas 14. konferencji stron, chyba że chodzi komuś o coś zupełnie innego, a mianowicie o to, żeby lasy sprywatyzować, żeby rozbić tę organizację, no i w związku z tym wtedy polityka jest jasna. Nie będzie tego. To jest droga do działania, aby w Poznaniu na 14. konferencji stron tego nie zaanonsować. Chyba poparciem tej teorii, tego przypuszczenia jest to, że właśnie przygotowana ustawa o włączeniu pochłaniania CO2, dwutlenku węgla przez lasy, nie została kontynuowana przez obecny parlament, mimo że została przygotowana przez poprzedni rząd i weszła już pod obrady Sejmu. Być może, że tak jest, ale myślę, że może się mylę.
My tak wiele mówimy o pakiecie energetycznym, bo mówimy o bezpieczeństwie energetycznym kraju i jeżeli widzimy to bezpieczeństwo energetyczne kraju, to chcielibyśmy również zauważyć, jak ważnym elementem jest wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. to przecież właśnie ta energia, czysta energia może być u nas wykorzystywana i wymaga tylko dobrego klimatu, jakiegoś takiego podejścia, które sprawia, że chcemy realizować te wszystkie nasze zobowiązania, czy przyjęte, jakby powiedzieć, priorytety, które wynikają chociażby z polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem dalszych perspektyw do roku 2014, jak również patrzymy na politykę energetyczną Polski do 2025 roku. Tam wyraźnie przewidziano, że energia pochodząca ze źródeł odnawialnych ma być wykorzystywana i to w znacznie większym znaczeniu niż to ma miejsce dotychczas. I co jest zadziwiające, że kilka dni temu czy kilkanaście dni temu rozmawialiśmy na ten temat w Sejmie w poważnej dyskusji, kiedy chcieliśmy w informacji bieżącej usłyszeć, jak rząd widzi rozwój energetyki energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. I wówczas pojawiło się takie stwierdzenie, jak ważna jest geotermia. No jeżeli z jednej strony wicepremier polskiego rządu mówi, że jest dobry klimat, dlatego żeby się rozwijała możliwość korzystania z energii z geotermii, a z drugiej strony widzimy takie decyzje, jakie miały miejsce tu w Toruniu, no to jest to jakaś taka sprawa zupełnie mówiąca o tym, że te słowa czy te wyrażane opinie no są tylko opiniami, które w rzeczywistości nie mają pokrycia w tym, co się podejmuje. Ja tylko chcę powiedzieć, że przecież energia geotermalna jest doskonałym uzupełnieniem zasobów energetycznych kraju i może w przyszłości pozytywnie nie tylko wpłynąć na nasz bilans energetyczny i na bezpieczeństwo kraju, ale również no, stanowić jakby tą szansę na to, że możemy wykorzystać te złoża, te możliwości bogactwa, które w Polsce tak wiele mamy. Myśmy słyszeli dzisiaj wypowiedzi no, wybitnych specjalistów, którzy mówili, że w porównaniu z innymi państwami Europy no, jesteśmy potentatem w tym zakresie. Dlatego też wstrzymanie realizacji takiej inwestycji, która jest jakby powinna być naszą wizytówką, no, jest czymś, co no, nie może pozostać bez echa i musi być w sposób pokazywany jako działania no, sprzeczne z interesem narodowym, sprzeczne z interesem bezpieczeństwa energetycznego kraju. To jest po prostu cios w możliwość wykorzystywania wód termalnych, które dzisiaj w Polsce są takim wielkim bogactwem. Ja patrzę na te działania obecnego rządu w taki sposób, że rzeczywiście podchodzi się do realizacji pewnych strategicznych spraw bez uwzględnienia tego nadrzędnego interesu, kierując się względami wybitnie politycznymi, no co jest zadziwiające, zwłaszcza w sytuacji takiej, kiedy no, czyni się poszukiwania, jak przynajmniej słyszymy, żeby znaleźć podstawy, żeby zakwestionować chociażby obowiązujące umowy czy obowiązujące rozwiązania. To są sprawy bardzo poważne i stawiające jakiś, czy dające jakiś bardzo zły sygnał, jak mamy wywiązać się z tych zobowiązań, które wynikają chociażby wobec nas z postanowień Unii Europejskiej. Jednocześnie patrzymy w jednym miejscu na Unię jako tak bardzo chcemy wykonywać wszystkie postanowienia, ale tam, gdzie jest interes nasz narodowy i moglibyśmy go realizować i stanowić bardzo zdecydowane stanowisko wobec Unii, no to odchodzimy na jakieś dalsze pozycje, nie starając się tych naszych atutów wykorzystać. No to są sytuacje, które no nie mogą znaleźć tutaj zrozumienia i muszą być bardzo ostro napiętnowane na przykładzie tego, co tutaj dzisiaj słyszeliśmy.
Dziękujemy za to wprowadzenie. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Numery telefonów do naszego studia 056 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 056 655 23 56 to numer telefonu dla Polski Południowej, telefony dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych 011 48 56 Również ten numer kierunkowy do Torunia obowiązuje z Kanady. Radio Maria, bardzo proszę. Halo? Niestety, cisza. Panie ministrze, mówił pan o tym pierwszym filarze tego pakietu energetycznego, o emisji dwutlenku węgla, ale trzeba wrócić jeszcze, myślę, dalej do historii. Kiedyś pan również o tym wspominał, a mianowicie w jakim czasie była ustalana norma dla Polski emisji dwutlenku węgla. Przecież to był czas, gdy u nas raptownie upadł przemysł i wtedy obliczano dla nas normę i z tej obniżonej normy myśmy się dźwignęli. I jak nie wracać do historii? Nie chodzi tylko o tę historię z Kioto, ale jeszcze dalej.
Ja mówię, chyba tutaj, proszę ojca, chodzi o tak zwany KPRU-2, czyli Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji, który w tej chwili w Polsce obowiązuje, gdyż protokół z Kioto i konwencja klimatyczna jest całkowicie poza Unią. Każde z państw decyduje tutaj o sobie. Natomiast Krajowy Program Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji jest planem wewnątrzunijnym. I tutaj według decyzji Komisji Europejskiej otrzymaliśmy 208,5 miliona ton przydziału emisji na rok, podczas gdy według przemysłu nasze potrzeby sięgają około 280 milionów ton. Takie były szacunki przemysłu. Natomiast równocześnie ten ambitny plan Unia Europejska oparła o pewien algorytm i w tym algorytmie są pewne dane, które się wstawia do tego algorytmu, który jest notabene dobrym algorytmem, z tym, że dane, które zostały wstawione, są bardzo mocno krzywdzące dla Polski. Dlatego, że jako rok bazowy przyjęto właśnie rok 2005, a rok 2005 był rokiem bardzo ciepłym z punktu widzenia w ogóle historii klimatycznej Polski i w związku z tym, żeśmy mało wyemitowali. Drugi element, który jest bardzo mocno krzywdzący dla Polski, to to, że przyjęto, że wzrost gospodarczy będzie następował na poziomie 4,7%, podczas gdy ten wzrost gospodarczy jest zdecydowanie większy. Gdyby zastosowano te wskaźniki, to według moich szacunków można by uzyskać około 250 milionów ton przydziału uprawnień do emisji. Równocześnie i ta decyzja została zaskarżona przez rząd Jarosława Kaczyńskiego. Ta skarga została przygotowana przez Ministerstwo Środowiska. Również z drugiej strony patrzyliśmy na ten element przydziału uprawnień do emisji jako na pewną ogromne wyzwanie, które powinno być również wyzwaniem dla pozostałych państw, ale patrzyliśmy też, że z tego wyzwania możemy troszeczkę wyjść obronną ręką i znowu być liderem nawet wewnątrz Unii, o ile skorzystamy z możliwości wykorzystania lasów do pochłaniania dwutlenku węgla. Co to jest pochłanianie? Tak, jedni emitują, ale drudzy mogą to pochłonąć, tworząc również odnawialne źródła energii w formie drewna. Czyli mówiąc prosto, lasy i odpowiednie prowadzenie lasów może spowodować to, że ten dwutlenek węgla poprzez asymilację jest skumulowany w biomasie, w glebie, w ściółce i według prawa obowiązującego mogliśmy sobie przyznać zaliczyć około 5 milionów ton. To już jest dużo w układzie krajowym, gdyż 5 milionów ton to jest, powiedzmy, co najmniej jeden z sektorów gospodarczych, takich jak pół hutnictwa co najmniej. Z drugiej strony, gdy się popatrzy na protokół z Kioto i na ten na handel emisjami wewnątrzunijny, on dopuszcza jeszcze taki mechanizm, że o ile polski przemysł by zainwestował i dokonał redukcji emisji gazów cieplarnianych na przykład w Chinach, albo mówiąc prosto w państwach rozwijających się, to co tam byśmy zredukowali, możemy sobie dopisać do naszego limitu i to jest około 10%. Czyli prawdę powiedziawszy, gdybyśmy, rząd by stanął no, twardo i bronił polskiego interesu, to można by uzyskać podwyższenie emisji i taki ten, żeśmy tą skargę złożyli do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale równocześnie doliczając lasy i doliczając możliwość inwestowania w państwach trzecich, prawdę powiedziawszy, byśmy zaspokoili swoje potrzeby. Niestety, no, obecny rząd nie kontynuował prac nad ustawą o pochłanianiu, mimo że ona już była w parlamencie, mimo że została już po, prawdę powiedziawszy, pierwszych procedurach uzgodnieniowych, wycofał się z tego zupełnie i równocześnie nie przywiązuje żadnej wagi do tego, aby promować polski przemysł w państwach rozwijających się, aby zapewnić gwarancje dla polskiego przemysłu, bo takie gwarancje muszą być dla polskich przedsiębiorców po to, żeby zaczęli inwestować w państwach rozwijających się. No myślę, że dzieje się to ze względu na to, że no, nie przywiązywało się wielkiej wagi do protokołu z Kioto i konwencji klimatycznej, do takich dwóch konwencji, czy też do konwencji jednej z największej konwencji gospodarczej świata, a nie przywiązywało się wagę do tego z powodu braku znajomości. Walcząc o COP14, o którym tutaj mówiłem, o konferencję stron w Poznaniu, no chciałem pokazać, że Polska jest liderem i równocześnie chciałem zaprosić polskich przedsiębiorców do uczestniczenia w tym procesie po to, żeby promować polską gospodarkę poza granicami. Dlaczego rząd w ten sposób postępuje, nie wiem. Ja dzisiaj w telewizji Trwam mówiłem, że są sprawy, które powinny być poza podziałami politycznymi, a taką sprawą na pewno jest dobro państwa, taką sprawą jest gospodarka i tutaj oferuję i ja, i cały zespół ludzi, których wychowałem, aby przygotować odpowiednie stanowiska, no stanowisko Polski w Poznaniu, żeby rzeczywiście tą szansę, którą stwarza konwencja klimatyczna, wykorzystać.
Odbieramy telefon. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się, Waldemar z Podlasia. Pozdrawiam powodzącego księdza, pan zaproszony gości, pana ministra, panów posłów. Otóż tak się składa, że całe swoje życie jakoś starałem się również być tym prawdziwym obywatelem w tym kraju. Halo?
Tak, słyszymy się, panie Waldemarze.
Otóż takie się nasuwają mi bardzo refleksje, bardzo konkretne. Halo?
Tak, prosimy mówić.
Dziękuję bardzo, przepraszam, akurat jadę w samochodzie. Otóż no widzimy, co się dzieje z tym krajem, natomiast myślę, że potrzebne są nam bardzo radykalne działania, bo ci, którzy zarządzają to Polskę poza określonymi czasami tych rządów, które mieliśmy PiSu i pana premiera Olszewskiego, jest tak, jak jest. Pierwsza z takich propozycji, ja uważam, że trzeba by, tak jak mamy konwencję i w przepisach mówiących o tym, że nie przedawnia się zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, to ja uważam, że powinien ktoś wyjść z panów posłów taką interpelacją, czy nie przedawnia się również przestępstw przeciwko narodowi polskiemu i Polakom. Oczywiście jaki zakres określić wielkości, dlatego że pozacierano wszystkie ustawy prawne o różnym zabarwieniu prawnym. To znaczy, że wszyscy, którzy rozkradają, sprzedają Polskę, są po prostu niedościgalni prawnie. Natomiast taki przepis jakby wszedł, to by oczywiście w jakimś sensie rozwiązał tą sprawę. Natomiast wracając do energetyki. To, że się nie daje Polakom rozwijać tych zasobów, to państwo i tutaj księża na antenie i wszyscy przyjemni goście, właśnie to, że wiedzą, jaką mamy potężne skalę bogactwa. Natomiast wielu Polaków, których ja znam, również pracuje naukowo nad tym, jak jeszcze inne energie wykorzystać, choćby po to ogniwa, ale w niekonwencjonalnym wydaniu, choćby dziesiątki różnych rozwiązań. Sam jestem świadkiem, jak od 20 lat cały czas wszystkie inicjatywy, które są propolskie, które promują lokalne biznesy, które promują rozwój kraju, lokalnych społeczności, rozwój energetyki, rozwój inicjatyw polskich, rozwój polskiego... Halo?
Tak, słuchamy, panie Waldemarze.
Rozwój polskiego kapitału. Widzimy, jak zabrano nam banki, jest cały czas niszczony. Więc się czas najwyższy, by cały naród opamiętał się i by zaczął znać prawdę. To państwo i Radio Maryja propaguje. Prawda musi zwyciężyć, więc nam potrzeba wielkiej modlitwy, wielkiego wysiłku wszystkich, ale to za wszystkich. Nikt nie jest bez winy, jeżeli mówi, że coś się dzieje w kraju, a nie podjął żadnych działań, choćby modlitwą, choćby działaniem, choćby postawą. To kosztować nas może bardzo dużo, natomiast na pewno będzie zwycięstwem, wcześniej czy później. Szczęść Boże, to tyle i pozdrawiam wszystkich jeszcze raz.
Dziękujemy, szczęść Boże i szczęśliwie dotrzeć do celu podróży. Życzymy i wspieramy w modlitwie.
Z wielkim szacunkiem odnoszę się do Pana wypowiedzi, ale rzeczywistość, w jakiej nam przyszło żyć, no myślę, że jeszcze nie pozwala na tak drastyczne środki, chociaż osobiście uważam, że to nastąpi w Polsce. Ale teraz jest bardzo prosty sposób. Kartka wyborcza. I trzeba to sobie już dziś zapamiętać, kto szkodzi Polsce i wykorzystać przy wyborach. A myślę, do wyborów dojdzie niedługo. Dziękuję.
Wracając do tej wypowiedzi pana Waldemara, no trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że rzeczywiście to porządkowanie państwa myśmy rozpoczęli, kiedy rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego zaczął początkować nie tylko przepisy prawa, ale też wprowadzać takie rozwiązania, które no chciały położyć kres rozwijającej się przestępczości, również tej gospodarczej, o której pan tak mocno dzisiaj tutaj mówi i słusznie, bo przecież sytuacje takie, kiedy dochodziło do tworzenia wielkich fortun, często z naruszeniem prawa, z rażącym naruszeniem prawa, no pozostawały poprzednio niezauważane, dlatego nie kto inny, ale właśnie pan minister Zbigniew Ziobro przygotował cały pakiet ustaw zmian w prawie karnym, które miały położyć kres tego rodzaju zjawiskom, które niszczą państwo, które niszczyły państwo. Mówię w tym czasie przeszłym, bo to wynikało również z pana wypowiedzi, żeby nie było sprawą obojętną, że czyny, które doprowadziły do sytuacji dzisiaj bardzo trudnych dla nas, no pozostają bez echa, czy pozostają niezauważane, nierozliczane. Dlatego dobrze, że pan podnosi ten argument, bo to jest jakby wyzwanie dla tych wszystkich, którzy poruszają się w polityce, którzy odgrywają w tej polityce jakąś rolę, aby pamiętać o tym, że te niekorzystne zjawiska, które nas wszystkich dotknęły, no nie mogą pozostać zapomniane, czy też nierozliczone. Myśmy teraz, rozpoczynając tą audycję, mówili o tym całym pakiecie prywatyzacyjnym, który się ostatnio pojawił. Ja tu wracam w kontekście tej ostatniej wypowiedzi naszego radiosłuchacza. Otóż, jeżeli patrzymy na te procesy prywatyzacyjne, o których w tej chwili rząd mówi, to nie chcielibyśmy, żeby się powtarzały takie zjawiska, jak miały miejsce poprzednio. Jeżeli nagle pojawia się cyfra 740 zakładów, które mają być przeznaczone do prywatyzacji, to budzi zastanowienie. To budzi zastanowienie również w tym kontekście, czy nie dojdzie do takich nadużyć, o których pan Waldemar przed chwileczką wspominał, kiedy sprawy dotyczące chociażby ustalenia wartości podmiotów gospodarczych, które by miały ulegać, czy być objęte prywatyzacją, no nie będzie z naruszeniem prawa. Czy nie dojdzie do takich sytuacji, że funkcjonujące dzisiaj doskonałe zakłady nagle zostaną sprywatyzowane i ich los, ich funkcjonowanie będzie niewiadome. Ja to mówię chociażby na przykładzie jednego z zakładów w moim mieście, gdzie bardzo dobrze funkcjonuje zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego, który posiada unikalną technologię produkcji pektyny. To jest jeden z 7 zakładów w świecie, który produkuje pektynę. I jaką my mamy gwarancję, że po prywatyzacji, gdyby rzeczywiście ten dzisiaj 100% pakiet Skarbu Państwa przeszedł w ręce no, innego podmiotu, nie daj Boże zagranicznego, czy nie dojdzie do sytuacji, że ten zakład no, przestanie funkcjonować, bo być może to komuś będzie na rękę. Dlatego bardzo ostrożnie trzeba patrzeć z jakąś taką mądrością na te procesy, o których się mówi, a nie tylko w kontekście takim, że potrzebne są środki finansowe do uzupełnienia budżetu i dlatego mówimy dzisiaj o procesie prywatyzacyjnym. Zwłaszcza w sytuacji takiej, kiedy mówimy o tym, że rozwój gospodarczy dzisiaj jest na bardzo wysokim poziomie, a więc czy jest taka potrzeba, abyśmy tak gwałtownie przyspieszali proces prywatyzacji? Mamy przykład prywatyzacji banku, wiemy, co to znaczy dla naszej gospodarki. Trzeba być w tej chwili znacznie mądrzejszym, a jednocześnie nie zapominać o tym, co do tej pory no, miało miejsce i nie zawsze służyło narodowi, służyło Polsce. Dlatego tu trzeba zgodzić się z panem, że jeżeli patrzymy na te procesy rozwoju gospodarczego, to jednocześnie musimy przede wszystkim patrzeć na nasz interes narodowy. I to się przewijało cały czas w tej dzisiejszej audycji, kiedy pan minister Szyszko bardzo wyraźnie mówił, że jeżeli mamy tak ogromne bogactwo wynikające z tych naszych zasobów przyrodniczych, jeżeli jesteśmy wizytówką Europy, to powinniśmy to wykorzystać w sposób taki, aby to służyło całemu narodowi, a jednocześnie było dla nas jakimś takim wyróżnikiem w świecie i stanowiło dla nas szczególne uwarunkowania, które będą służyły do dalszego naszego jakiegoś takiego rozwoju, na który wszyscy liczymy. No, jeżeli te walory krajobrazowe to jest tak wspaniałe, to przecież ta turystyka w Polsce powinna mieć zielone światło i powinniśmy widzieć możliwość wykorzystania tego bogactwa przyrodniczego w pełnym wymiarze. Na pewno te głosy troski, które płyną na antenie Radia Maryja, są ważne i to budzi nie tylko, przywraca wrażliwość nas wszystkich na te ważne sprawy, ale jest tym głosem, który sprawia, że powinniśmy zawsze patrzeć na to, co dla nas jest najważniejsze.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony ksiądz Marian Putyra, jestem proboszczem w Jaśle. Bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj swojego rodaka w studiu Radio Maria. Serdecznie pozdrawiam ojca, pozdrawiam również pana ministra. Na początek chciałem panu ministrowi bardzo pogratulować tej wielkiej troski z jednej strony o nasze narodowe sprawy, o kulturę, ale przede wszystkim o przyrodę. Od dłuższego czasu obserwuję i słucham pana ministra Szyszko, jaką troską zabiega z jednej strony o ochronę środowiska, choćby Warmia, Mazury i wiele innych regionów, a z drugiej strony informuje, bo to jest bardzo ważne. Tutaj parę razy przywoływana była rozpuda. Tak strasznie było wiele dezinformacji na temat tej drogi, która tam miała być robiona. Tyle szumu. Nie chcę o tym mówić, bo to już parę razy było mówione. Z drugiej strony ludzie, którzy mają problemy. Także panie ministrze, gratuluję i oby tak dalej, bo wprawdzie, musimy wprawdzie wszystko widzieć i prawda nas wyzwoli, jak mówi nam Pismo Święte. Natomiast chciałbym jeszcze słowo, ponieważ dzwonię z Jasła, więc chciałbym jeszcze słowo do pana marszałka Zająca. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Poczytuję sobie za zaszczyt, że od dłuższego czasu z panem marszałkiem się znamy. Teraz zbliżają się wybory. Oczywiście pojawiło się u nas wielu skoczków z różnych stron Polski. Natomiast my pana marszałka już tutaj obserwujemy od lat. Ja już w Jaśle jestem 22 lata, nawet ponad. Tak wiele robi dla tego środowiska, szkoły, przedszkola, zakłady pracy, dociera niemalże do poszczególnych pojedynczych ludzi. Oprócz tego, że jestem proboszczem w parafii Dobrego Pasterza w Jaśle, to jestem również dyrektorem Caritasu. Parę lat temu otrzymaliśmy taki stary, zrujnowany budynek w podatnym zespole szkół medycznych. Postanowiliśmy zrobić coś, jakby hospicjum, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. To były duże pieniądze. 10 lat temu, 1,5 miliona. Dla mnie to były pieniądze niewyobrażalne. Tylko dzięki temu, że pan marszałek się w to wszystko zaangażował. Robiliśmy różne bale charytatywne. Gdzieś mi tam kontaktował z ludźmi. Fundacja polsko-niemiecka. Także teraz, 2 tygodnie, już niespełna przed wyborami, bardzo zachęcam, bo to jest ważne, żeby nasz człowiek z tego regionu, który doskonale zna sprawę regionu, żeby mógł nas reprezentować. I jeszcze jedno, nie chciałbym przedłużać. Akurat tak się dzisiaj złożyło, że mieliśmy 30-lecie kapłaństwa. Mieliśmy mszę świętą w Kalwarii Pacławskiej spotkaliśmy się, no już niektórzy odeszli do wieczności księża, ale z Jasła akurat przejeżdżałem w stronę Przemyśla, bo Kalwaria Pacławska niedaleko Przemyśla leży. Piękne tereny, piękna przyroda. To, co pan minister Szyszko mówi, rzeczywiście my Polacy potrafiliśmy uchronić naszą przyrodę. Na zachód, jak się jedzie, niestety autostrady poprzecinały lasy, nie patrzono nawet na środowisko. U nas się to udało zrobić, ale połączmy przyjemne, jak się to mówi, z pożytecznym, bo przychodzą nowe czasy, drogi są potrzebne. Szanujmy przyrodę, ale równocześnie także dajmy po prostu ludziom żyć. Bardzo serdecznie raz jeszcze gości w studio pozdrawiam, no i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, księże prawacie, również pozdrawiamy, z Panem Bogiem.
Proszę księdza, serdecznie dziękuję za te ciepłe słowa pod moim adresem, ale szczególnie księdzu dziękuję za ciepłe słowa pod adresem pana marszałka Zająca. Pana marszałka Zająca znam od wielu lat. Był to człowiek i jest to człowiek, który mocno związany jest z ziemią, z której pochodzi, i zawsze reprezentował interesy tej ziemi. Ostatnio otrzymał ode mnie, jeszcze jako byłem ministrem, takie odznaczenie, jakie mógł dostać od ministra, czyli zasłużony dla ochrony środowiska. Natomiast mogę powiedzieć, że wielokrotnie pan marszałek przychodził do mnie, spotykał się ze mną i za każdym razem starał się jak najwięcej, przepraszam za słowo, wyrwać dla tej ziemi, którą reprezentował, i naprawdę reprezentował ten interes tamtej ziemi, starając się jak najwięcej pieniędzy tam skierować. To było nieraz aż, ja bym powiedział, męczące w pewnym sensie, ale skończyło się to tym, że został przeze mnie rzeczywiście wyróżniony. Człowiek, który rozumie ziemię, który rozumie to dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze tej ziemi, wie, jaka jest wielka szansa rozwojowa w tych zasobach przyrodniczych, i człowiek, który jest niezwykle skuteczny i potrafi to wykorzystać. Myślę, że to jest wyśmienity kandydat na to miejsce, na miejsce senatora tej ziemi, i na pewno będzie dobrze reprezentował tą przepiękną część Polski w Senacie. Dziękuję księdzu bardzo.
Ja tylko chciałbym podziękować księdzu prałatowi za pamięć, za wielką życzliwość. Ja sobie przypominam rzeczywiście, że kilka lat temu, kiedy wspólnie, ale przecież to tym motorem tych wszystkich prac, tej organizacji był ksiądz prałat Putyra, przystępowali do otwarcia, przygotowania ośrodka, który dzisiaj jest hospicjum dla osób, które tam przebywają. To było to dzieło, które wydawało się niemożliwe do zrealizowania. Dzisiaj jest to miejsce, które jest niezwykle ważnym takim ośrodkiem, który udało się przywrócić, odzyskać, a jednocześnie pokazać, że jeżeli jest ogromne zaangażowanie wielu ludzi, i tu bez reszty to zaangażowanie trzeba widzieć w staraniach księdza prałata, to sukces jest możliwy. To sukces jest możliwy nawet, jeżeli po drodze pojawiają się przeciwności. Dlatego za to chciałbym wyrazić słowa wielkiej wdzięczności. Te słowa wdzięczności płyną od wielu, wielu mieszkańców Podkarpacia, bo wiemy, jak ważne jest to, że można zjednoczyć tą społeczność lokalną wokół wielkiego dzieła, które daje się zrealizować. Dlatego tutaj, księże dyrektorze, wiemy, że Caritas Jasielski jest tą instytucją, która przybliża nam człowieka potrzebującego. Przybliża nam człowieka, nad którym trzeba się pochylić, któremu trzeba podać rękę, któremu nierzadko trzeba podać to, co wydaje się nam w zasięgu ręki, ale czasami te osoby opuszczone, zapomniane, tej pomocy potrzebują, i dlatego za to jestem księdzu prałatowi bardzo wdzięczny.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wojciech z Lubaczowa się kłania. Serdecznie witam ojca prowadzącego i szanownych, miłych gości. Ja tak dzwonię tu z Lubaczowa. Tak ta nasza lubaczowszczyzna jest, tak jakby to powiedzieć, pominięta w tych wszystkich, prawda, planach. Dopiero teraz, gdy PiS zaczął, jakby to powiedzieć, zajmować się naszym terenem, coś tu pan Golba pracuje na tym terenie i mamy nadzieję, że pan Stanisław Zając, który na pewno wygra te wybory, będzie tak samo z nami tu pracował. Natomiast o co mi chodzi tutaj? Przede wszystkim, o ile ja się orientuję, no, na tym terenie mamy bardzo potężne źródła złóż geotermalnych i oczywiście jeszcze inne dobra, które to, tak jak słyszeliśmy wcześniej, prawda, pan Gieremek postarał się, żeby z konstytucji usunąć zapis, który mówi, że wszystkie te dobra są dobrami narodu polskiego. Tu szykują się już inni, którzy chcą te źródła wydobywać. Dlatego mam taką prośbę, a zarazem i pytanie. Co by można było dla tego terenu tutaj, co by można było dla tych właśnie źródeł zrobić, żeby tu, wiadomo, sprawa, no, można było korzystać z tego wszystkiego. Bardzo bym prosił o odpowiedź, a przede wszystkim bardzo bym dziękował, chciałbym podziękować panu Stanisławowi Zającowi za pomoc, który daje nam tutaj i który, tak jak już wspominałem wcześniej, naszą młodzież, która będzie w Częstochowie, wsparł naszą młodzież i przez jego zasługę pojedziemy autokarem i będziemy się modlić o naszą ojczyznę i przede wszystkim o wybory, które mam nadzieję, że dobrze wyjdą. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak można, parę słów. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź, tą taką ciepłą wypowiedź. Wypowiedź w trosce o ten region. Rzeczywiście, Brana, mamy dobre rozpoznanie odnośnie zasobów wód geotermalnych w Polsce. One są dobrze zdokumentowane. Te niektóre wody są, no, tak jak zawsze, wszędzie, no, mają zawartość różnych związków. W wielu wypadkach są to związki, które mogą powodować korozję rur tych tradycyjnych. Z tego też powodu trzeba stosować najnowsze technologie i takie najnowsze technologie zostały zastosowane między innymi, albo mają być zastosowane w geotermii toruńskiej. Są to droższe inwestycje, ale za to mogą funkcjonować przez wiele, wiele lat. Czyli tutaj w Toruniu starają się, znaczy Fundacja Lux Veritatis zaryzykowała, stara się, powiedzmy, rzeczywiście pokazać, że wody geotermalne są wielką szansą dla odnawialnych źródeł energii. A co zrobić, żeby wykorzystać no, szanse dla tego regionu? No, pierwsza rzecz to zagłosować na pana Stanisława Zająca. To na pewno będzie osoba, która będzie starała się wykorzystać i zrobić wszystko dla tego regionu. A z drugiej strony, no, bardziej rozwijać samorządność i samorządy terytorialne, wybierać najlepszych ludzi, którzy reprezentują rzeczywiście no, interesy lokalnych społeczności, a więc nie tych, którzy są tam okresowo, którzy przyjechali na chwilę, tylko ci, którzy są związani całym swoim życiem z tamtym terenem. Czyli głosować na swoich.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich gości w studio, jak również ojca prowadzącego. Jadwiga Nowak z Krosna, z Podkarpacia, z tego pięknego Podkarpacia, z którego pochodzi nasz były marszałek Stanisław Zając. Witam serdecznie, panie Stanisławie, albowiem trochę się znamy. Chyba wiedząc, jak sytuacja wygląda, że w tej chwili tak trwa, można tak śmiało powiedzieć, walka o to stanowisko, które trzeba będzie obsadzić senatora. Uważam, znając pana Stanisława Marszałka, że jest to kandydat najlepszy. Najlepszy pod każdym względem. Znam tak bardzo blisko i dobrze i wiem, że jest to człowiek nieudający, ani katolika, ani nieudający dobrego prawnika, ani człowieka, który, prawda, po prostu stara się być tym, kim nie jest. Mówił na temat pan marszałek Lasów. Niedawno słyszałam, bo właśnie był program w radiu, to znaczy posiedzenie Sejmu, zabierał głos. Bardzo pięknie, oczywiście, bardzo się cieszyłam, albowiem sama jestem też rozmiłowana w lasach i w naszych, szczególnie tu w Bieszczadzkich. Lasy te kochane były ogromnie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Pragnę przypomnieć, że to właśnie wczoraj i dzisiaj, bo już mamy po północy, to dwa dni, 11. rocznica, kiedy Ojciec Święty gościł na naszej ziemi w Dukli 9. Wczoraj właśnie była uroczystość wielka pod przewodnictwem biskupa Rojka z Przemyśla. Mariana, także oczekiwaliśmy, ja bardzo z tęsknotą rozglądałam się, czy nie zobaczę serdecznej, miłej, uśmiechniętej twarzy pana marszałka. No nie było akurat, ale właśnie wspominaliśmy tę uroczystość wielką, to przybycie 11 lat temu, gdy Ojciec Święty przybył do relikwii świętego Jana, aby oddać cześć, a na drugi dzień kanonizował świętego Jana, czyli to właśnie dzisiaj, 10 czerwiec na naszym lotnisku krośnieńskim. Pan marszałek był, jak również wiele, wiele leśników wtedy było z nadleśnictwa puszczy naszej, prawda, z naszych lasów pięknych. Chcę tu powiedzieć, że Ojciec Święty nawiedzał te strony, kochał ogromnie te tereny. Zawsze się zachwycał tym pięknem tych lasów. Także żal by było, żeby właśnie cokolwiek, prawda, zaszkodziło, by nie chronić. A wiem także, że wielkie zasługi miał pan marszałek w momencie, kiedy w 2000 roku groziło zawaleniu po prostu na puszczy, bo mamy przepiękną puszczę. Wielu wie oczywiście, Podkarpacie to zna, ale dalej inni słuchacze nie wiedzą, że jest to unikat w ogóle w skali światowej. Taka puszcza, jaką my mamy, pustelnia świętego Jana z Dukli, która znajduje się pod górą Janową, tak mówi się, świętego Jana. Także Ojciec Święty wędrował przez te lasy naszej puszczy i bardzo je kochał i wspominał. Wspominał zawsze i jak również w czasie pobytu dziewiątego, jak przy różnych innych okazjach, jak wspominał.
Przepraszam bardzo.
Już kończę. Tak.
No bo chcielibyśmy też
tak
wrócić oczywiście do głównego tematu, wiemy, że.
A więc tak i także ze względu na to wspominam dzisiejszy dzień i poleciliśmy wszystkie sprawy także przez stawiennictwo Ojca Świętego Jana z Dukli dzisiaj wszystkie sprawy ojczyzny. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za te życzenia, za te pozdrowienia skierowane pod moim adresem. No, wielokrotnie mogliśmy się wspólnie razem spotkać, panie Jadwigo, i ja sobie bardzo cenię to wspomnienie z 97 roku, kiedy wszyscy wieczorem przy pięknej pogodzie czekaliśmy na dziedzińcu klasztoru ojców Bernardynów w Dukli na przyjazd Ojca Świętego. Ja pamiętam ten przepiękny wieczór, to spotkanie, kiedy Ojciec Święty patrzył w kierunku Cergowy i wspominał ten czas, kiedy przemierzał szlakami Beskidu Niskiego ten nasz piękny zakątek Podkarpacia. To ważne, że pani to przypomina, że wszyscy o tym pamiętamy. Później te niezliczone rzesze, które zgromadziły się na lotnisku krośnieńskim. To te chwile pozostaną zawsze w pamięci każdego z nas, te przeżycia. Dla mnie też osobiście, bo wówczas miałem szansę na moment takiego osobistego kontaktu. z Ojcem Świętym i to jest dzisiaj dla nas szczególnie ważne, że my pamiętamy, ale pamiętamy nie tylko o tym, że Ojciec Święty przebywał na Podkarpaciu, ale pamiętamy to jego nauczanie, a Pani tego jest najlepszym przykładem, dlatego jestem ogromnie za to wdzięczny. Ja osobiście ogromnie żałuję, że nie mogłem być wczoraj na tej uroczystości w Dukli wczoraj, bo już byłem w Toruniu i to był ten powód, że spotkałem się w telewizji Trwam i z tymi, którzy nas słuchali, oglądali, rozmawialiśmy o tych ważnych problemach związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski, ale jestem wdzięczny za modlitwę, za to wsparcie, które każdemu z nas jest potrzebne, bo przecież bez tego niewiele jesteśmy w stanie sami zrobić. Dziękuję bardzo.
A ja chciałbym podziękować Pani za to rozmiłowanie w lasach i za podkreślanie autentyczności postaw. I słuchając Panią, no nie dziwię się, że tam właśnie była po raz pierwszy w historii Lasów Państwowych dyrektor Regionalnej Dyrekcji Pani Grażyna Zagrobelna, która, jak już wcześniej tu była mowa, doświadczyła wiele upokorzeń od tych, którzy dzisiaj zarządzają w Lasach Państwowych. Jeszcze się dobrze mają tam, na tamtym terenie. I za to również dziękuję, że to uosobienie tej autentyczności Pani tutaj skierowała na Pana Marszałka Stanisława Zająca, bo my go znamy od tej strony. Dziękuję bardzo.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sławek z północnej Polski. Ja byłem przed ponad 20 laty na północy Niemiec, w okolicy Bremen, i pierwszy raz zobaczyłem te elektrownie wiatrowe. Byłem przerażony, bo to robi makabryczne wrażenia, jak ktoś pierwszy raz to widzi. Teraz może już większe pojęcie mamy na ten temat, ale ostatnio oglądając telewizję niemiecką, zauważyłem, że w programach krytykuje się właśnie te wiatraki, elektrownie wiatrowe i wymieniając ciągle negatywy, że one się łamią, że hamulce wysiadają, że tryby się po prostu zużywają i coraz więcej, i że tych jest kilkadziesiąt tysięcy chyba, tych wiatraków w Niemczech, może nawet ze 100 tysięcy. I ten boom był 20 lat temu, kiedy Unia Europejska bardzo dużo pieniędzy dawała. Nawet chyba do 80% zwracała, czy dawała pieniędzy, żeby to właśnie powstawało. A z drugiej strony, jak się krytykuje te wiatraki, to teraz zaczynają, prawda, mówić o geotermii w Niemczech. I pokazują zakłady geotermalne w Niemczech, chwaląc je i motywując Niemców, żeby jak najwięcej, prawda, ta świadomość docierała, że to jest ta najlepsza energia, jaką Niemcy posiadają. I to chciałem właśnie powiedzieć. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Można tutaj, no, chciałem Panu podziękować za tą wypowiedź i to, co zawsze powtarzałem, abyśmy nie uczyli się na błędach naszych sąsiadów, abyśmy nie powtarzali tych błędów i chyba właśnie rozwój energetyki wiatrowej no, okazał się pewnym niepowodzeniem w wielu miejscach Europy, a szczególnie tam jest bardzo groźny, gdzie są bardzo bogate zasoby przyrodnicze. Bo tam, gdzie tych zasobów przyrodniczych nie ma i jest czyste pole, to no, nic, niczemu to nie szkodzi, a widok rzeczywiście nie jest najlepszy. Natomiast Pan tu powiedział rzeczywiście też bardzo ważną rzecz, na którą ja zwracam wielokrotnie uwagę, dlatego że cały szereg tych instrumentów jest przestarzałych już technologicznie, zużytych i można za grosze je przetransportować do Polski. I to może być niezwykle niebezpieczne, na to trzeba zwracać uwagę, abyśmy nie wpadli w tą samą pułapkę, co wpadliśmy kiedyś ze starymi samochodami. Stare, zużyte instalacje będziemy montowali w Polsce, a jeszcze w takich układach przyrodniczo-krajobrazowych, gdzie ten wiatrak, rzeczywiście widok tego wiatraku jest szokujący. Tego dopuścić chyba nie można i tu zwracam się z apelem do organizacji ekologicznych, tych pozarządowych organizacji ekologicznych, aby jednak no, zwrócił uwagę, że wiatraki stoją tam, gdzie są dobre wiatry, a tam, gdzie są dobre wiatry, tam migrują również ptaki.
korzystajmy ze źródeł energii odnawialnej, ale korzystajmy w taki sposób, abyśmy nie niszczyli piękna krajobrazu. Pan bardzo mocno to akcentuje i rzeczywiście taka jest prawda. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj, bo pojawia się taki trend, aby tam właśnie na Podkarpaciu nagle pojawiły się niezliczone liczby wiatraków. No to jest zakłócenie zupełnie tego piękna i to jest to, co pan podnosi, że już dzisiaj te kraje, które doświadczyły tego boomu, nazwę to tak, wiatrakowego, widzą, że nie jest to rozwiązanie, które należy propagować. Dlatego też to, co zauważa pan, korzystajmy z innych możliwości, wody geotermalne. Jeżeli mamy takie wielkie bogactwo, to rozwijajmy, nie przeszkadzajmy, nie niszczmy wspaniałych inicjatyw, które są realizowane w Polsce, które zmierzają do tego, abyśmy z tego naturalnego bogactwa korzystali dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. I to trzeba propagować, trzeba mówić o sytuacjach, które są nie do zaakceptowania, jeżeli bliżej nieokreślone względy decydują o tym, że podjęte dzieło jest hamowane czy przeszkadza się rozwiązaniom, które służyć mają wielu, wielu i nam wszystkim.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Łódzkiego. Bardzo pozdrawiam ojca i zaproszonych gości. Ja mam taką refleksję. Mili panowie, mnie się wydaje, że ten rząd, który teraz nastał, raczej nie rząd, a nie rząd, ma jakąś opcję. To znaczy, najpierw trzeba by zniszczyć coś, żeby można to sprzedać. Więc te tereny nasze wschodnie, piękne, zawsze były piękne. Im bardziej na wschód, tym bardziej było piękne. Więc teraz trzeba coś zrobić z tym. No trzeba zniszczyć, trzeba pokazać, że tam się nic nie dzieje, że tam nic nie ma. Zabrać pieniążki, nie doinwestować, a potem sprzedać 200 hektarów, 500 hektarów i nagle się okaże, że to Niemcy nam zbudują geotermię i my od nich kupimy to, co moglibyśmy mieć sami. I to chyba jest cel. To jest po prostu grabież. To jest ogromna grabież. Byćmy rozsądni. Przede wszystkim byćmy rozsądni i żeby nie było tak, że zawsze nam Niemcy mówią, że Niemiec to jest po szkodzie mądry, a Polak to przed szkodą i po szkodzie głupi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dobranoc.
Pani Mario. Dobranoc. Z Panem Bogiem.
Z tym ostatnim nie chciałem się z Panią zgodzić, bo uważam, że właśnie Polak potrafi korzystać i uczyć się na błędach tych, którzy te błędy popełnili. I tych błędów jest rzeczywiście bardzo dużo. Gdy się popatrzy właśnie na tak zwaną starą piętnastkę, no to tam koszty związane z renaturalizacją, z odbudową układów środowiskowych są ogromne i te koszty muszą tamte państwa ponosić. My mamy wielką szansę właśnie tych błędów nie popełniać. Niech mi pani wierzy, mnie się wydaje, że to właśnie w środkach masowego przekazu i to w tych środkach, ja bym powiedział, polskojęzycznych, Polaków się pokazuje właśnie jako tych ludzi, którzy są niedouczeni, którzy nie potrafią szanować swoich wartości, jako tych ludzi, którzy zajmują się jakimiś sprawami stosunkowo nieistotnymi. Jest chyba według mnie odwrotnie i ja patrzę, bo jestem zakochany oczywiście w naszych zasobach przyrodniczych, to przecież my jesteśmy tym narodem, który pokazuje całej Europie, w jaki sposób można było użytkować te zasoby przyrodnicze, niszcząc ich. I gdybyśmy nawet przeszli do spraw związanych z kanałem Augustowskim, z rozpudą, no przecież to były inwestycje robione prawie 200 lat temu. Inwestycja taka jak kanał Augustowski, która mocno teoretycznie mogła ingerować w układy przyrodnicze, a nie ingerowała. I tam zachowały się wszystkie najcenniejsze gatunki, a równocześnie ten kanał Augustowski jest dziedzictwem kulturowym w tej chwili Europy. Czyli potrafiliśmy budować i potrafiliśmy nie niszczyć. I z tego też powodu uważam, że potrafimy dokonać rozwoju gospodarczego, szczególnie tej Polski wschodniej, nie niszcząc tych zasobów przyrodniczych, tych zasobów kulturowych. Jeszcze jedną rzecz mamy niezwykle cenną z punktu widzenia właśnie możliwości rozwoju. To jest polskie społeczeństwo i polska rodzina. Ta rodzina nie została jeszcze zniszczona. Ta rodzina to jest ta wielka wartość, która w połączeniu z zasobami przyrodniczymi może dać tę stymulację prawidłowego i takiego dobrego rozwoju gospodarczego. Także dziękuję za tą wypowiedź, natomiast z tym, że jesteśmy i przed, i po nie najmądrzejsi, tu chciałbym się nie zgodzić. Mamy elity intelektualne, mamy wyśmienite społeczeństwo mieszkające w terenach niezurbanizowanych, mamy ludzi, którzy rozumieją to środowisko i trzeba to wykorzystać, ale musimy mieć dobrych liderów, a tych liderów musimy dobrze wybrać. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
A ja bym się zgodził z
Halo? Swoją... Prosimy się przedstawić. Halo?
Ponieważ halo, ona halo. Ma rację, że
halo.
Polacy są głupi na tyle, że nawet w Radiu Maryja nie chcą posłuchać mojej rady.
No przepraszam, z kim rozmawiam, jeżeli można?
Telewizji publicznej.
Dziękuję. Bądźmy na tyle kulturalni, żeby się przedstawić. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje nazwisko, moje imię Jurek.
Prosimy bardzo.
Chciałbym się włączyć do tej rozmowy, ale tak tylko troszeczkę.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Proszę ojca, to co teraz się dzieje z Polską, to moja mamusia świętej pamięci już mi powiedziała w 80 roku w sierpniu po strajkach. Mówi, synu, zobaczysz, co zrobią z tą Polską. Ja tam jako taki chłopak już 20 parę lat troszeczkę się mądrowałem, no, ale w 93 roku, jak zostałem na bruku, no niestety moja mamusia przyszła do mnie i mówi tak. W grudniu, to było dokładnie w 93 roku, mam domofon, no odbieram, okazuje się, że mamusia. Mówię, proszę, proszę, schodzę na dół, pomagam wyjść. Mówi, a co ty, synu, nie jesteś w pracy? Ja tak trochę, no nie chciałem powiedzieć, o co chodzi, ale widzę ten uśmiech mamy i już w mieszkaniu mówię. I co? Kto miał rację? Co miałem zrobić? Musiałem przyznać mamie rację, prawda? Proszę państwa, od 80 roku grabi się tą Polskę na wszystkie strony. Ja już mam 50 tam parę lat, bliżej 60 jak 50. Jak to oglądam, to praktycznie żaden rząd nic nie zrobił dla Polaków. PiS tak troszeczkę zaczął. Ale jakoś to tak się skończyło niefortunnie. A teraz, to co teraz idzie, no można by było powiedzieć tak, panowie, co mogą wnuczki, wnuczkowie Wehrmachtu zrobić dla Polski, prawda? Bo to tak wygląda. My jeszcze nie wiemy, co dziadek, jak się zasłużył dla Wehrmachtu, a co będzie musiał wnuczek zrobić dla Niemiec.
Ale panie Jurku, nie tak. Używajmy takich sformułowań, bo ja rozumiem, trzeba nam odpowiedzialności, ale nie, panie Jurku, trzeba nam też odpowiedzialności za antenę Radia Maryja. Pan wypowie takie zdanie, może nawet czasem przez porównanie, a potem ja otrzymam po głowie przez wszystkie nagłówki prasowe, że ojciec niewłaściwie nie zareagował.
Proszę ojca, każdy, kto się dziś nie dorwał od 80 roku do rządu, każdy ma jakieś zależności. Jakby nie zajrzeć w życiorys, to się potem okazuje, a to dziadek gdzieś tam był w czymś, a to z jednej strony dziadek był komunistą, a to tamten był, należał do partii.
Czyli panie Jurku, jaki jest wniosek? Wniosek jest najprostszy.
Ja wiem, że jest wniosek najprostszy. Wybierajmy. Wybierajmy odpowiednich ludzi.
No
ale jak wybierać, jeżeli ordynacja wyborcza jest zła? Jeżeli wchodzi... Ja wybieram, będę mówił w Bydgoszczy.
Ale panie Jurku, nie dzisiaj ordynacji wyborczej, dobrze?
No nie, no.
No. Pozdrawiam, ja dobrej nocy, życzę z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
czy jakieś ustosunkowanie się, panowie? Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłania się Krystyna z Kanady.
Prosimy bardzo, pani Krystyna.
Chciałam dodać swój głos do dyskusji na dzisiejszy temat.
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Krystyna z Kanady. Ja mam dosłownie dwa słowa i to chyba niezbyt pełne, bo nie jest to mój zawód, ekologia czy w ogóle techniczne sprawy, ale przypadkowo oglądałam tutaj w Kanadzie w telewizji program na temat elektrowni wiatrowych, więc tam, gdzie były elektrownie wiatrowe, to wokół była dosłownie pustynia. Nie było trawki, robaczka, wypalona ziemia. To jest po prostu obraz jak z Marsa. Ja myślę, jeżeli mamy tak piękną przyrodę w Polsce, którą podziwiam za każdym razem, kiedy odwiedzam swój kraj, i gdyby tam dano takie okropne wiatraki, które by zniszczyły naszą przyrodę, to by było po prostu morderstwo żywej tkanki naszej ziemi. Obawiam się, czy w tej chwili takim wielkim nagłaśnianiu w Polsce sprawy tych elektrowni wiatrowych, czy za tym po prostu nie stoi wielki biznes, ktoś potrzebuje się tego pozbyć i chcą wpakować w Polsce. Więc po co nam kupować taki chłam, kiedy my mamy inne zasoby energetyczne w Polsce, które możemy sobie sami wykorzystać. Mamy wspaniałych naukowców, tylko dopuśćmy ich do głosu. A w rękach polityków, co mocno wierzę, bo nie tracę nadziei, tak jak mój przedmówca, mam nadzieję, że mądrzy ludzie przebiją się przez chwilowy chaos, aby się zdążyło uratować jak najwięcej, bo to przecież mój kraj. Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać za te słowa. Reprezentuje pani ten pogląd, który jest mi niezwykle bliski sercu. Ja jestem zwolennikiem postępu gospodarczego, rozwoju energetyki. Natomiast rzeczywiście widok tych wiatraków jest obcy polskim krajobrazom. Jest mało efektywny i ma pani całkowicie rację. Jest tu wsparcie biznesu. Gdyby nie było wsparcia biznesu odpowiedniego, to nie byłoby takiej presji na te używane i wiatraki w Polsce. Myślę, że podołamy temu i obronimy polskie dziedzictwo kulturowe w formie przepięknej przyrody przed dewastacją, jaką jest widok tych wirujących skrzydeł wiatraków. Dziękuję pani bardzo.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jolanta z Kanady. Witam ojca bardzo serdecznie oraz gości w studio. Ojcze, słuchując się bardzo ciekawe rozmowy w tej audycji, chciałam się odnieść do tych słów, które wypowiedziała pani i poprzednio. Jestem skłonna po prostu poprzeć jej słowa, która powiedziała, że Polacy są głupi przed i po szkodzie. I myślę, że ta pani nie miała na myśli tego, iż Polacy czegokolwiek nie potrafią. Tu raczej chodziło o to, że Polacy uwierzyli Tuskowi w zapowiedzi cudów i poparli Platformę. A teraz cudów nie ma, jest chaos i wzrost cen, a rząd Donalda Tuska ma nadal wysokie poparcie.
Pani Jolanto,
odniosła się do tego.
Pozostawmy tę wypowiedź tej pani i po prostu nie wiemy, co miała na myśli. Musielibyśmy do niej telefonować, a to jest bardzo trudne. Może czekać na jej telefon, co miała na myśli. Po prostu taka była jej wypowiedź.
No dobrze, proszę przyjąć moją
dziękuję
wypowiedź,
również,
tą,
i pozdrawiam,
którą przekazałam.
No, z Panem
serdecznie
Bogiem.
Serdecznie pozdrawiam.
Z Panem Bogiem, dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jurek z Koszalina. Ja mam takie pytanie do pana profesora. Tak przysłuchuję się cały czas, tak ludzie mówią o tych wiatrakach. Co z tymi wiatrakami, które już są? Jadąc na przykład na Kołobrzeg, takie piękne były połacie zbóż, a teraz te wiatraki, część funkcjonuje, tych wiatraków część nie funkcjonuje. Nawet strach wieczorem, jak wieczorem się jedzie samochodem, to tylko widać te czerwone lampki na tych wiatrakach. Czasami to tak się wydaje, że na ten słup się wjeżdża wiatrakowy. Co z tymi? Czy to, bo to jest na tej głównej drodze Koszalin, Kołobrzeg na Poznań, co leci ta trasa. I panie profesorze, co jest? Czy to dlatego, że Niemcy jadą na Kołobrzeg i oglądają te wiatraki już w Polsce? A większość i tych połaci zbóż już nie widać. Taki łan piękny był, a teraz już nie ma. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Pana, no myślę, że te wiatraki, które powstały, no powstały zgodnie z prawem. Część tych wiatraków powstawała na bazie tak zwanych wspólnych przedsięwzięć. To jest jeden z mechanizmów finansowania protokołu z Kioto. Ja starałem się dokładnie badać te sprawy i o ile mnie pamięć nie myli, za mojej kadencji chyba nie udało się zrealizować żadnego takiego przedsięwzięcia. Natomiast, wie pan, każdy wiatrak czy każda ferma wiatrowa, to przypuszczam, jest zupełnie inna historia i każdy trzeba by się dokładnie przyjrzeć, ale myślę, że one powstały ku mojej rozpaczy przy pełnym poszanowaniu obowiązującego prawa. Natomiast faktem jest również, że jest swego rodzaju wsparcie finansowe energetyki wiatrowej i z tego powodu ona się tak rozwija, ja bym powiedział, burzliwie, może nie burzliwie w Polsce, bo jednak jeszcze nie mamy tego dużo, ale z tego powodu rzeczywiście się rozwija. Tutaj myślę, że obecny rząd raczej sprzyja tej energetyce. Myślę, że właśnie resort środowiska jest tym zafascynowany, a to mnie co nieco dziwi. Ja osobiście, muszę powiedzieć, nie jestem przeciwnikiem żadnych nowych technologii, natomiast akurat widok tych wiatraków, a szczególnie tych starych wiatraków zdezelowanych, budzi moje wielkie obawy.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje nazwisko jest Paweł Władkowski.
Prosimy, panie Paweł.
Ja bym chciał wnieść takich parę uwag. Serdecznie witam pana profesora i gości oraz księży obsługujących radiostację. Chciałbym w każdym razie zapytać się, jaki jest z tą wierzbą i z tym właśnie drewnem. Drewno, bo wiemy, że za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii, już za kominki, które się wprowadza, po prostu wmontowuje się do domów, jest specjalna opłata. Ja jestem przekonany, że jeżeli tam są już takie opłaty, to u nas w Polsce będą na pewno też i to nie ma wątpliwości. Chciałbym się zapytać właśnie pana profesora, bo kiedyś ja wysłałem nawet list do pana profesora Szyszki, jeszcze będąc pan minister, był pan ministrem, właśnie z taką wyliczanką, że drewno też bardzo dużo CO2 wydziela do atmosfery. I obliczając to wszystko razem, można powiedzieć, że nas to nie ominie i jest to w przyszłości dużym błędem, jeżeli mówi się dużo o po prostu o wierzbie jednorocznej, czy o drewnie, czy o jakichś odpadach. No odpady też nie wolno spalać ze względu na to, że te odpady poprodukcyjne mają klej, mają różne trucizny i to wszystko przy spalaniu idzie do atmosfery. chciałbym właśnie, czy nauka polska nie będzie się starać skręcić trochę z tej drogi, o której tak bardzo się mówi, o tej wierzbie jednorocznej. Przecież wierzba, wiadomo, jest, że też nas niszczy strasznie glebę i to przecież ten, można powiedzieć, to jest chwast, jest nie do wyplegnienia później. Jest po prostu potrzebne jest lata, żeby to no, jakoś no, zniszczyć. To jest jedna. Druga sprawa to jest taka, do pana profesora chciałbym, dlaczego bardzo dużo jest, mówi się o, jest niewątpliwe, że energia geotermalna jest dobrym no, źródłem. Ale są jeszcze tańsze źródła, jak na przykład fotowoltaika i później jest też no, są systemy słoneczne, które wszędzie za granicą są bardzo rozpowszechnione, na przykład w Japonii, na przykład w Kanadzie, przecież to bardzo dużo jest, Ameryka, przecież te produkcje, no nie mówiąc już o Europie, nie? Który tego. U nas to jest no jeden, nie ma nawet 1.5% w całej Polsce tego. Dlaczego to jest takie wyhamowanie, takie jakieś, no u nas się bardzo dużo mówi, ale niewiele się robi. Chciałbym na te pytania uzyskać pewną odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pierwsze, lasy CO2. No, sytuacja jest taka, że nie ulega najmniejszej wątpliwości, że lasy więcej pochłaniają niż emitują. No, to jest normalne, gdyż wraz z przyrostem drewna, wraz z rozwojem procesów glebowych, coraz więcej tego węgla jest akumulowane i taki las, no powiedzmy naturalny, to ma około 300 ton węgla na hektarze, a to jest około 1100 ton dwutlenku węgla na hektarze, więc tutaj jest troszeczkę nie tak. Oczywiście spalając drewno, my emitujemy dwutlenek węgla do atmosfery i to jest również prawda, ale to jest ten węgiel, który został pochłonięty przez drewno, czyli można go tutaj traktować jako odnawialne źródła energii całkowicie. Polskie lasy, jak się oblicza, w tej chwili mogą produkować do 2 milionów metrów sześciennych drewna tak zwanego energetycznego i tutaj jest wielka szansa, szczególnie teraz, gdy piece do spalania drewna mają efektywność do 96% i takie ostatnie piece, widziałem, są wyprodukowane właśnie przez Niemców. Tutaj całkowicie się z panem zgadzam, że wierzba, a szczególnie te gatunki, które są obce dla naszej flory, a szczególnie te gatunki, tu NGOsy mają no, duże wątpliwości co do tego, gdyż można jeszcze wprowadzać wierzbę genetycznie modyfikowaną. No, jest obcym elementem, a równocześnie wymagającym bardzo dużego nawożenia. I wtedy to jest opłacalne, szczególnie w terenach zalewowych. I ja osobiście tutaj mam poważne wątpliwości, czy właśnie rozwój energetyki na bazie gatunku, taki jak wierzba, jest optymalnym. Raczej uważam, że nie, gdyż no, zajmuje bardzo cenne tereny, a równocześnie jest gatunkiem co nieco obcym. Czyli powiedział tak, lasy i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w formie biomasy z lasów całkowicie tak, jest to wyraźne. No, zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery, natomiast wierzba niespecjalnie. Oczywiście sprawą otwartą jest sprawa odpadów i spalania, a mianowicie co z tym robić generalnie, skorośmy wyprodukowali ogromne ilości na przykład plastików, ogromne ilości różnego rodzaju substancji, gdzie kaloryczność tego jest bardzo duża. Mnie się wydaje, wie pan, że rozwój technologii idzie w tym kierunku, że możemy wychwytywać prawie że wszystko. I jednak te technologie rozkładu, bo zawsze rozkład wiąże się z emisją, obojętnie czy to będzie ten plastik leżał na powierzchni ziemi przez kilkanaście lat, to on też skruszeje, ulegnie rozkładowi, czyli też wyemituje pan to do atmosfery, oczywiście troszeczkę w innych układach, ale CO2 jest w podobnej postaci. Więc myślę, i takie są szacunki, rzeczywiście, jak pan już wspomniał o Japonii, to tam się dużo wykorzystuje odpadów właśnie do energetyki jako odnawialne źródła energii. Natomiast to druga część pytań, te inne źródła, myślę, że tak, one będą się rozwijały, tylko ciągle jest sprawa związana z kosztami. O ile koszty są zdecydowanie mniejsze w stosunku do tradycjonalnych źródeł energii, to te odnawialne muszą być wspomagane. Żałuję, że w Polsce w tej chwili jest jedynie mocno wspomagana sprawa energii wiatrowej. Jest to również wspomagane przez fundusze unijne. Jest to również może być wspomagane przez mechanizmy protokołu z Kioto. I z tego powodu one się rozwijają. Natomiast żałuję, że między innymi geotermia nie doczekała się takiego wspomożenia, jak doczekała się energia wiatrowa. Czyli zgoda co do tego na pewno, że tej wierzby energetycznej, a szczególnie tej opartej o intensywne nawożenie, a nie daj Bóg jeszcze genetycznie modyfikowane gatunki wierzb, nie powinny być stosowane w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze to pytanie o fotowoltaikę.
Ja nie wiem, co to jest fotowoltaika, ale przypuszczam, że są to baterie słoneczne. Baterie słoneczne, więc ja powiedziałem, że to się rozwija dosyć dobrze. We Wrocławiu jest ośrodek, który produkuje te baterie słoneczne. Ja znam wiele miejsc, gdzie te baterie słoneczne są zastosowane, natomiast efektywność tego jest uzależniona od, albo inaczej, wykorzystanie tego jest uzależnione od ceny. W tej chwili to nie jest wspomagane specjalnie, w związku z tym, że jest drogie, to nie wchodzi masowo w użycie.
Pozostało jeszcze nam dosłownie parę minut. Ja bardzo gorąco dziękuję za pozostanie jeszcze do drugiej godziny. Do bycia z całą rodziną Radia Maria, z radiosłuchaczami, odpowiadanie na te pytania. Słowa podsumowania, takie ostatnie, dosłownie, prosimy pan profesor, poseł doktor habilitowany Jan Szyszko.
Dzisiejsza dyskusja była poświęcona pakietowi energetycznemu. I w tym pakiecie energetycznym ten pakiet energetyczny będzie dyskutowany. On jest, prawdę powiedziawszy, ciągle dyskutowany na forum Unii Europejskiej. Powinien obowiązywać od roku 2013 i koniec realizacji do roku 2020. Zakłada on 20% redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, 20% udział odnawialnych źródeł energii, 20% wzrostu efektywności wykorzystania energii. Polska była liderem w zakresie energetycznym. Polska oparta jest o węgiel. Myślę, że polski rząd winien wykorzystać tą szansę i przystąpić do negocjacji pakietu energetycznego, pamiętając o tym, że dokonaliśmy wielkiego skoku w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, pamiętając o tym, że naszym podstawowym odnawialnym źródłem energii jest biomasa i geotermia. I te elementy powinny być mocno podnoszone w trakcie dyskusji na forum Unii Europejskiej. Musimy również pamiętać, że Polska posiada świetnie zorganizowane lasy państwowe, które można włączyć właśnie w pakiet energetyczny, a lasy państwowe to jest i bezpieczeństwo ekologiczne państwa. Powinniśmy to wykorzystać. Polska jest liderem w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy. Jest również liderem w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów leśnych. Myślę, że to winno być domeną naszego kraju. Lasy muszą stymulować rozwój terenów niezurbanizowanych, a pakiet energetyczny, o ile go dobrze wynegocjujemy, daje takie szanse.
Pan poseł Dariusz Bąk.
Uważam, że to, co się stało w Toruniu, cofnięcie dotacji na inwestycje, jest totalnym nieporozumieniem. Uważam też, że szczególną wagę uwagę rząd polski powinien przywiązywać do odnawialnych źródeł energii, gdyż jest to kierunek ku jakiejś niezależności. To pozwoli nam, żebyśmy nie uzależniali się całkowicie od obcych źródeł energii. Dziękuję.
I pan poseł Stanisław Zając.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom rodziny Radia Maryja za tą dzisiejszą rozmowę. Rozmowę o sprawach niezwykle ważnych dla naszej ojczyzny, bo przecież mówimy o bezpieczeństwie energetycznym Polski, o sprawach, które mają na uwadze dbanie o interes narodowy, dbanie o to dziedzictwo przyrodnicze, które powinno każdemu z nas leżeć na sercu. To ważne, że w tej dyskusji padło tak wiele stwierdzeń, jaką troską wszyscy darzymy to, aby to piękno naszej przyrody zostało zachowane, zostało przekazane następnym pokoleniom. To dziedzictwo przyrodnicze powinno być jakimś takim wyzwaniem dla nas wszystkich, abyśmy widzieli w każdym miejscu, w każdym czasie, jak wielkie bogactwo mamy do przekazania i do zachowania. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej rozmowie i serdecznie pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Przypomnę Państwu, że dzisiaj gościliśmy na antenie Radia Maryja posła profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, ministra środowiska w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Był z nami również poseł Dariusz Bąk, dyrektor Lasów Państwowych w Radomiu, były dyrektor. Był również z nami poseł Stanisław Zając, wiceminister Sejmu trzeciej kadencji, teraz kandydat do Senatu z okręgu podkarpackiego.